Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Prorok Jonasz został skierowany przez Pana Boga do Niniwy. Bardzo długo bronił się przed tą misją. Uciekał od niej. Wsiadł na okręt. Potem, jak wiemy, była tam burza. Wrzucono go do morza. Został podpołknięty przez wielką rybę. Wyrzucony na brzeg. I dopiero po długim bojowaniu z Panem Bogiem spełnia swoją misję. Idzie do Niniwy i wzywa ich do nawrócenia, do pokuty. I mieszkańcy Niniwy słuchają Jonasza i czynią pokutę. Podobnie Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii wzywa naród wybrany do nawrócenia. Ale oni ciągle żądają od Niego znaków. I powołuje się Chrystus właśnie na Jonasza, że żaden znak nie będzie im dany prócz znaku Jonasza. Był we wnętrzności ryby 3 dni, a więc nawiązuje Chrystus do swojej śmierci i swojego zmartwychwstania. Jonasz wzywał do pokuty i nawrócenia. Chrystus czynił to samo. Tą ostatnią naukę rekolekcyjną w jej pierwszej części chcemy właśnie oprzeć na pokucie i nawróceniu. Na usprawiedliwieniu grzesznika, które zostało dokonane przez Pana Jezusa. Okres Wielkiego Postu to czas, kiedy korzystamy z tego sakramentu pokuty i pojednania. I najczęściej skupiamy się na tym, że mamy w tym sakramencie odpuszczone grzechy. I to jest prawda, bo sakrament ten odpuszcza grzechy. Ale nie to jest jego istotą. Podobnie jak najważniejszym skutkiem chrztu nie jest żadne zgładzenie grzechów, tylko zanurzenie w śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa, stanie się dziećmi Bożymi, włączenie w Kościół, tak samo w sakramencie pokuty nie chodzi tyle o odpuszczenie grzechów, ile o coś znacznie ważniejszego, o odnowienie i uświęcenie wnętrza człowieka. Odnowienie i uświęcenie wnętrza człowieka powoduje to, że stajemy się z nieprzyjaciół Bożych Jego przyjaciółmi, z niesprawiedliwych sprawiedliwymi. Żeby przystąpić do tego sakramentu, najpierw musimy spełnić kilka warunków. Dawniej, do 1992 roku, było tak zwanych 5 warunków dobrej spowiedzi. Potem święty Jan Paweł II, publikując nowy katechizm Kościoła katolickiego, wrócił do tego, co było przez wieki w Kościele, do tak zwanych 3 aktów penitenta. Czyli pierwsze żalu za grzechy, drugie to spowiedź i trzecie to zadośćuczynienie. Żeby dobrze przeżyć sakrament pokuty i pojednania, musimy najpierw wyrazić naszą skruchę za to, co było złego. Słyszeliśmy w dzisiejszym psalmie refren: sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie. Aby nasze grzechy były wybaczone, musimy czuć skruchę za popełnione grzechy. Musimy chcieć się poprawić i mocno wierzyć w Pana Jezusa i pokładać w Nim nadzieję, w Jego miłości, która wybacza naprawdę wszystko, i w końcu wyznać grzechy przed kapłanem. Święty Augustyn powiedział kiedyś, że Pan Jezus wskrzesił Łazarza. Ale to apostołowie uwolnili go z krępujących szat, w które był odziany po śmierci. Dlatego niezbędnym krokiem do zyskania rozgrzeszenia jest nasza skrucha, która wypływa z miłości Pana Boga, a nie z jakiejś kary, z jakiegoś strachu przed czekającymi nas karami. Musimy mieć szczerą intencję, bo przymiotem spowiedzi jest posiadanie przez nas niezłomnej woli porzucenia grzechu i tego wszystkiego, co może do grzechu prowadzić. Musimy stanąć w prawdzie wobec siebie i wobec Pana Boga. Nie możemy tam kłamać, bo znamy 5 rozdział Dziejów Apostolskich, opowieść Ananiaszu i Safirze, kiedy skłamali apostołom. I mówi wtedy Piotr: nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. I oboje małżonkowie padli wtedy martwi. Musimy być cierpliwi. Musimy mieć w sercu miłość. Bo to są niezbędne przymioty do tego, abyśmy mogli dobrze przeżyć ten sakrament. I nie możemy zapominać o dziękczynieniu. Mamy różne sposoby odpuszczenia grzechów. Modlitwa, post, jałmużna, sakramentalna spowiedź. Teologia wschodnia, katolicka, uczy nas, że są 4 rodzaje spowiedzi. Pierwszym sposobem jest wyznanie grzechów bezpośrednio Panu Bogu. Przykładem takiej spowiedzi jest modlitwa pokutna z psalmu 51, kiedy Dawid modli się: zgrzeszyłem przeciw Tobie samemu i na Twoich oczach zło uczyniłem. Bądź więc sprawiedliwy w swoim wyroku i prawy w swoim sądzie. Drugim sposobem spowiedzi jest wyznanie grzechu kapłanom. Zarówno Stary, jak i Nowy Testament mówią o tym bardzo wyraźnie. W Starym Testamencie wyznawało się grzechy kapłanom, prorokom, a spowiedź przed kapłanem była ustaloną praktyką od chwili spisania prawa. Król Dawid wyznawał swoje grzechy Natanowi. Mówił: zgrzeszyłem wobec Pana. A Natan odpowiedział Dawidowi: Pan odpuszcza Ci Twój grzech, nie umrzesz. W czasach międzytestamentalnych święty Jan Chrzciciel przyjmował wyznanie grzechów przed udzieleniem chrztu. A w Nowym Testamencie wystarczy wspomnieć władzę odpuszczania grzechów, jaką otrzymali apostołowie w dniu zmartwychwstania. Pan Jezus nie powiedział: jeżeli sobie sami odpuścicie grzechy, będziecie mieli odpuszczone. Ale wyznaczył odpowiednich ludzi do tego. Człowiek musi się upokorzyć, bo sam siebie bardzo szybko by usprawiedliwił ze wszystkiego. Trzecim sposobem spowiedzi jest wyznanie grzechów temu, kto padł jego ofiarą. Pisze o tym Mateusz: jeśli przyniesiesz swój dar, by złożyć go na ołtarz, i przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciw tobie, zostaw swój dar przed ołtarzem. Idź i pojednaj się ze swoim bratem, a potem wróć i złóż swój dar. I ostatnim sposobem jest wyznanie grzechów samemu sobie poprzez pokutę. Jest to najbardziej podstawowa forma spowiedzi. Nie można bowiem wyznać grzechów kapłanowi, jeśli się najpierw nie przyzna sobie samemu do popełnionych grzechów. I przykładem takiej spowiedzi jest postawa syna marnotrawnego. Teologia podkreśla więc, że ograniczenie spowiedzi tylko do wyznania grzechów samemu Bogu jest koncepcją sprzeczną z Pismem Świętym. A kiedy skorzystamy już z tego sakramentu, jeżeli naprawdę będzie on dobry, to poczujemy w sercu wielką lekkość i wielką radość, bo znowu stajemy się święci. A człowiek po usprawiedliwieniu, po sakramencie pokuty, jest o wiele świętszy niż pierwszy człowiek, Adam. Ponieważ jak uczy Biblia, tam gdzie rozlał się grzech, jeszcze bardziej rozlała się łaska. A więc ten pierwszy człowiek, Adam, otrzymał mniej łask niż my po sakramencie, dobrze przeżytym sakramencie pokuty i pojednania. Dlatego z sakramentem tym związana jest radość. Radość, która powinna być synonimem chrześcijaństwa. Niestety, my, chrześcijanie, zagubiliśmy gdzieś radość. Dlatego musimy ją odnaleźć. Bo wystarczy rozejrzeć się. Gdybyśmy zebrali to, co wyrażają twarze przechodniów, których mijamy na ulicach naszych miejscowości, to jakże często moglibyśmy otworzyć świetnie zaopatrzony sklep z octem. Być może rzeczywiście coraz mniej mamy powodów do radości, bo przecież to nasze czasy zapisały się w historii świata jako te najbardziej krwawe i okrutne. Mimo niewątpliwego postępu także w dziedzinie nauk związanych z etyką. To w naszych czasach zabiliśmy najwięcej ludzi, a jednocześnie paradoks, największej liczbie ludzi mogliśmy pomóc. To nasze czasy wymyśliły najgroźniejsze totalitaryzmy, chociaż w poszukiwaniu człowieka w człowieku doszliśmy do tego, że możemy robić operacje nawet najtajniejszych zakątków naszego ciała. W swojej internetowej poczcie znalazłem kiedyś anonimowy list zatytułowany Paradoksy naszego wieku. I wiele racji ma autor, który pisał tak. Poszerzamy autostrady, ale horyzonty mamy raczej coraz węższe. Coraz więcej mamy ekspertów w różnych dziedzinach, ale i więcej problemów. Coraz skuteczniejszą mamy medycynę, ale czujemy się coraz gorzej. Potrafimy już dodać kilka lat do naszego życia, ale nie życia do naszych lat. Potrafimy też przebyć drogę z Ziemi na Księżyc i z powrotem, a tak często mamy kłopot z przejściem na drugą stronę ulicy, by porozmawiać z sąsiadem. Oczyściliśmy powietrze, ale zanieczyściliśmy duszę. Nauczyliśmy się spieszyć, a nie czekać. Potrafiliśmy podwoić nasze dochody, ale i rozwodów też jest przynajmniej dwa razy więcej. W takich czasach żyjemy. Pięknych budynków, ale rozdartych rodzin. Szybkich podróży, jednorazowych pieluch i równie łatwo wymienianych poglądów. Jednonocnych przystanków i pigułek, które potrafią wszystko. Od pobudzenia do uciszenia, w tym uciszenia na zawsze. To są czasy, kiedy każdy człowiek ma jakby mnóstwo rzeczy na wystawie, ale pustki w magazynie. Tak rzeczywiście jest. I z czego tu się cieszyć? Na dodatek my, Polacy, mamy jeszcze swoje dodatkowe powody, a właściwie może nie powody, ale zdolności do tego, by codzienność sobie skutecznie uprzykrzać. I widać to na tle przedstawicieli innych narodów. Wspominałem już Państwu, że trochę życia spędziłem gdzie indziej i nigdy nie mogłem pojąć, dlaczego Polacy ciągle narzekają. Naprawdę, to jest przerażające. Kiedy pytamy się ludzi posługujących się językiem angielskim how do you do, odpowiadają tym samym zwrotem, ewentualnie dziękują, mówią dziękuję, jest dobrze, okej. W tych rejonach mówi się po niemiecku. Jeżeli zapytacie Niemca, wie geht's? Dziękuję, dobrze. Kiedy jeden znajomy mówi, że powiedział, że średnio, to nagle była fala zdziwienia. Co się stało? Jaka tragedia? Kiedy pytacie się kogoś posługujących się językiem francuskim, comment ça va, odpowiada ça va, idzie. Jeżeli nie wydarzy się jakaś tragedia, jakaś katastrofa, to raczej mówi się, że wszystko jest okej. A my mamy jakieś pretensje do wszystkiego. Narzekamy na wszystko. Kiedy zapytamy wielu naszych rodaków, co u ciebie słychać, jak ci idzie, jakże często zaczyna od takiego znacznego machnięcia ręką i zaczyna snuć ponurą historię, jak mu się od urodzenia nie układa. To jest źle, tamto niedobrze. Narzekamy na wszystko, na pogodę, na prezydentów, na księży, na polityków. I tak im gorzej, tym lepiej. I kiedy taki przysłowiowy nasz rodak wyrzuci tę całą żółć, którą ma, odchodzi szczęśliwy, bo mu trochę ulżyło. Zagubiliśmy gdzieś radość, chociaż jesteśmy chrześcijanami. Znany pisarz Julian Green przed swoim nawróceniem stawał u bramy kościołów. To nie było w Polsce, żeby było. No i obserwował katolików, którzy wychodzą z boskiej liturgii. I myślał sobie tak. Jeżeli oni naprawdę wierzą, że tam na mszy świętej spotykają się ze swoim Bogiem, że karmią się Jego ciałem, to będą wychodzili rozpromienieni. A tymczasem widział ludzi o smutnych obliczach. A przecież jesteśmy chrześcijanami. Jesteśmy dziećmi samego Króla. Zagubiliśmy gdzieś radość i powinniśmy ją odnaleźć. Jest takie opowiadanie indyjskie o władcy, który chciał zrobić eksperyment i do lustrzanej sali swojego pałacu wpuścił psa. A pies, chcąc odstraszyć ewentualnych przeciwników, wyszczerzył kły i zaczął głośno ujadać. I kiedy zobaczył zwielokrotnione odbicie swoich przeciwników, zaczął szczekać jeszcze głośniej, a w końcu padł martwy. A przecież wystarczyło na początek przyjaźnie zamerdać ogonem. Zagubiliśmy gdzieś radość, chociaż jesteśmy chrześcijanami. I dlatego musimy ją odnaleźć. I to jest zadanie nie tylko na dzisiaj, ale na całe nasze chrześcijańskie życie. Dlatego życzę wam wszystkim, nie tylko dzisiaj, ale na całe życie, abyśmy naprawdę potrafili cieszyć się z tego, że jesteśmy wiernymi Kościele katolickim, że mamy za Ojca Boga, który dla nas stał się zbawieniem, człowiekiem, który z miłości dla nas przyjął krzyż, umarł i zmartwychwstał. I o ile przeżywamy cierpienie z Jego ukrzyżowaniem, to nie zapominajmy, że na końcu jest zmartwychwstanie. I to jest radość. I chciejcie żyć tą radością, bo właśnie do radości zostaliście powołani. Pomimo bólu, pomimo ran, które zostajemy w czasie naszego życia, mamy się cieszyć, a najbardziej tym, że kiedyś, kiedy przyjdzie taki dzień i Pan wezwie nas do siebie, kiedy na Jego głos zmartwychwstaniemy, znajdziemy się tam, gdzie będzie pełnia szczęścia. Obyśmy się tam spotkali. Amen.